Witam Was ponownie tego wieczoru w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi groźnie: spotkanie w sądzie. I nieraz, kiedy słyszymy takie dyskusje, takie groźby, spotkamy się w sądzie, to zdajemy sobie też sprawę z tego, że to raczej już nie przelewki, to raczej już sprawa poważniejsza. Akurat jesteśmy w takim gronie, Kościół Domu Łazarza, to w większości ludzie z różnymi problemami, również z prawnymi problemami. I dla nas taka kwestia, taka groźba, taka wizja, spotkamy się w sądzie, znaczy na pewno o wiele więcej niż dla tych, którzy jeszcze nigdy jakoś tam z prawem nie mieli zbyt wiele do czynienia. Niemniej jednak powszechność, szczególnie ostatnio, tego typu gruźb wśród celebrytów, bo jeden drugiego obraził, wśród polityków, bo jeden drugiego pomówił, wśród różnych większych i mniejszych tego świata, powszechność tej groźby, spotkamy się w sądzie, tam sprawę do prokuratury, a to, a tamto, powoduje też takie spowszednienie trochę tego typu groźb. Sądy są zawalone tysiącami nieraz błahych spraw, nieraz spraw, które wręcz wydają się śmieszne, ale muszą się do tego jakoś ustosunkować, bo tak, a nie inaczej wygląda system prawny również w naszym kraju. Tak więc, kiedy słyszymy coś takiego, spotkamy się w sądzie, nieraz wpuszczamy to jednym uchem, wypuszczamy drugim i życie toczy się dalej. Tymczasem, ilekroć w Bożym Słowie słyszymy o sądzie, czytamy o sądzie, to widzimy też taką, że jesteśmy jakby na przegranej pozycji. Że jakiekolwiek próby, by stanąć przed sądem z wysoko podniesioną głową i mówić, a cóż by mi tu możecie zrobić, cóż by tu możecie mi zarzucić, to w tym przypadku, w tych przypadkach, o których mówi Boże Słowo, to wcale nie takie hop-siup, to wcale nie takie precza. Poproszono mnie, bym przeczytał też słowo, które brat Ryszard przysłał nam na dzisiejszy wieczór, wiernie towarzyszy nam, choć z odległości, choć z Brukseli, w tych naszych wieczorach i modli się o naszą społeczność i Bóg daje mu słowo, które gdy czytamy tutaj, jesteśmy zdumieni, jak ono współgra z tym, co dzieje się u nas od poranka, od tygodnia, w tym czasie, w tym miejscu, chociaż jest tak daleko, to tak jakby był pośród nas. I teraz zadrżałem, kiedy wiedziałem, że będę mówił o sądzie. Ryszard przysłał nam fragment 12 rozdziału listu do Hebrajczyków od 18 wersetu, który brzmi tak. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry buchającego żarem ognia, do ciemności mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których sługacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamieniowane. A zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania, zgromadzenia pierworodnych, zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Szczeszcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Ten, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, teraz tak zapowiada: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa "jeszcze raz" dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Nasz Bóg jest bowiem ogniem, który może strawić wszystko. Podchodzimy nie do ludzkiego sędziego, nie do tego nawet najgroźniejszego z ludzkich sędziów, nie do miejsca, gdzie potężna góra zionie ogniem, trzęsie się, drży, gdzie głos trąb, głos sędziego brzmi tak, że wszyscy uciekają w przerażeniu. Nawet sam Mojżesz mówi: jestem przerażony. Podchodzimy do żywego Boga, do wielkiego sędziego i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Krew Abla była dowodem zbrodni, była dowodem przestępstwa. Krew Abla na rękach Kaina pokazała, kto jest winien tej zbrodni, kto jest winien tego przestępstwa. Sytuacja wyraźna, sytuacja, kiedy kwestia sprawiedliwości nie ulega żadnej wątpliwości. No, tak się stało i sprawiedliwości musi stać się zadać. Sporo czasu dzisiejszego przedpołudnia na porannym nabożeństwie spędziliśmy słuchając, czytając księgi proroka Izajasza. Czytaliśmy przede wszystkim zaproszenie z 55 rozdziału. Zaproszenie do zawarcia przymierza. Czytaliśmy też o zapowiedzi tego przymierza. To nie stało się coś zupełnie niespodziewanego, nagłego. Bóg zapowiadał takie niezwykłe przymierze Jego wszechmocnego, potężnego, świętego Boga ze swoim ludem, z tymi, którzy są Jego, którzy przyszli do Niego. Ba, czytaliśmy 56 rozdział, który jest również zaproszeniem dla cudzoziemców i odrzuconych. A więc coś, co nie mieściło się w kategoriach ówczesnej nauki. Jak to cudzoziemcy, jak to ci, te obce narody również mają możliwość zawarcia przymierza z naszym Bogiem? Czytaliśmy też groźbę, która została wypowiedziana w stosunku do tych nauczycieli, do tych kapłanów, przewodników ludu, którzy blokują innym dostęp do tronu łaski, do tronu przymierza, którzy uniemożliwiają innym przyjście i są dla nich taką przeszkodą. To naprawdę niezwykła odpowiedzialność, jeżeli zabraniasz komuś przyjść do jego Stwórcy, by zawarł z nim wieczne przymierze. Gdy mu mówisz, nie nadajesz się, kiedy mu mówisz, nie masz szans. W 54 rozdziale, który za Księgi Izajasza, w którym czytaliśmy, czy też fragment czytaliśmy sobie rano, są wersety od 17, czyli cały werset 17. Dlatego wszelka broń ukuta przeciw Tobie na nic się nie przyda. Każdemu językowi, który w sądzie zezna przeciw Tobie, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, oświadcza Pan. Mam tutaj te wersety, ten werset zaznaczony w mojej Biblii. Towarzyszy nam od dawna i przekonaliśmy się wielokrotnie, że jako Boże sługi, jako ci, których Bóg wybrał, którzy powiedzieli Bogu tak, mamy specjalne przywileje, mamy specjalne dziedzictwo, specjalne prawa. Ktoś by powiedział, to niesprawiedliwe. Prawa powinny być równe dla wszystkich. Prawo powinno być jednakowe i absolutnie nie może być zmienione w żadnym szczególe. Taka jest prawda, bo sprawiedliwość oznacza sprawiedliwość. Miłosierdzie nie jest skierowane przeciwko sprawiedliwości. Ktoś tak ładnie powiedział, że miłosierdzie i sprawiedliwość idą równolegle tą samą drogą. Ale w momencie, kiedy sprawiedliwość już dalej pójść nie może, kiedy się kończy, kiedy wypełnia się tak, musi się stać i koniec, wtedy właśnie miłosierdzie bierze ludzkie losy w swoje ręce. Nie ma tu sprzeciwiania się sprawiedliwości. Jest coś o wiele więcej. Ale gdy domagamy się sprawiedliwości, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jaki jest nasz stan. Dlatego też, choćby tu wśród nas, tak wielu, słysząc o sądzie, już drży, bo dobrze wiemy, jaki jest nasz stan, jaki jest nasz stan prawdy, stan faktyczny. Tenże sam Izajasz wcześniej, w 41 rozdziale, pisze tak, ten rozdział ma taki roboczy tytuł. Choć jeżeli chodzi o tytuły w księgach, wtedy Izajasza i w ogóle podział tej księgi na rozdziały, to jest w tym o wiele, wiele więcej niż tylko jakieś tam działanie na celu uporządkowania czy uczynienia bardziej przejrzystej tej księgi. Ale o tym może kiedyś jeszcze porozmawiamy. Pan wzywa narody na rozprawę, taki jest ten roboczy tytuł. I czytamy. Uciszcie się przede mną, wyspy, niech się zbiorą narody, niech podejdą i przemówią, zbliżmy się na sąd. Kto kieruje biegiem wydarzeń? Kto wzbudził zwycięzcę na wschodzie? Kogo sprawiedliwość wzywa do swych stóp? Poddaje mu narody i podporządkowuje królu? rozbija ich w puch ich, jego miecz, rozwiewa jak plewę jego łuk. Gdy ich ściga, przechodzi bezpiecznie, ścieżki nie tyka stopami. Kto to uczynił, kto tego dokonał? Kto od początku kieruje biegiem pokoleń? Ja, Pan, który jestem pierwszy i ja zostanę po ostatnich. Zobaczyły to wyspy i zadrżały. Krańce ziemi ze strachem podeszły. Wyspy, krańce ziemi, lądy, góry, doliny, wszystko zadrżało, mając świadomość, że ten, który będzie sądził, jest czysty, sprawiedliwy, że przy nim nie ma możliwości, by coś umknęło jego uwadze, czy coś było jakby no, mniej istotne i nie, mogło nie wpływać na wyrok. Potężny, wszechmocny Bóg wzywa narody na sąd. Izajasz jest nazywany ewangelistą Starego Testamentu. W ogóle niezwykły podział tej księgi i brzmienie poszczególnych rozdziałów sprawiają, że nazywamy często tą księgę jakby skrótem Biblii, jakby Biblią w Biblii. Jeżeli przerasta cię możliwość, jeżeli przy twojej możliwości przerasta przeczytanie całej Biblii, jeżeli próbujesz, ale prawda, gdzieś tam zmagasz się, dojdziesz choćby do Księgi Kapłańskiej i nie możesz przez nią przejść, to proponuję, przeczytaj księgę proroka Izajasza. A z pewnością pobudzi cię do dalszych poszukiwań. Pobudzi cię do sprawdzenia, czy tak jest rzeczywiście. Te cudowne obietnice, które tam się pojawiają, aż proszą się, żeby sprawdzić, co stało się potem. Przecież to było gdzieś około 650 lat przed naszą erą. A więc to jest jedna z najwierniejszych, najwierniej zachowanych ksiąg. Kiedy w roku 1948 odkryto rękopisy w Qumran, znaleziono kopię księgi proroka Izajasza datowaną na około 110 lat przed naszą erą. Następna kopia, która była dostępna, odnaleziona gdzieś tam, zabezpieczona, była z roku 1100. A więc różnica ponad 1000 lat między tymi kopiami. W tym czasie Anglicy przygotowywali już do druku nową wersję, taki Standard Bible, i wstrzymano ten druk, wstrzymano to wydanie w związku z odkryciem księgi Izajasza, datowanej 1100 lat wcześniej niż kopia, z którą dysponowano aktualnie. Okazało się, że niewiele trzeba było zmieniać. Że niewiele było różnic, które można by było, mogłyby wpłynąć na treść tej księgi, na znaczenie poszczególnych wersetów. Tak wiernie została zachowana. Izajasz był księciem książęcego rodu, kuzynem króla. Urodził się i wychowywał i działał na dworze królewskim w Jerozolimie. I jego spojrzenie na to, co się dzieje wokół, na pewno było takim specyficznym spojrzeniem. No, bogaci nie widzą wszystkiego. Bogaci mają inny stosunek do tego, co z dołu widać, co na dole ludzie odczuwają. Ale Bóg zadbał o taką pełnię spojrzenia, bo w tym samym czasie prorokował również Michał. Michał był, pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Mieszkał gdzieś tam u podnóża gór na tej równinie, która prowadziła już w stronę Morza Śródziemnego. Trochę z dala od Jerozolimy, z dala od tych wielkich, z dala od stolicy. I widział to, co się dzieje wśród biednych, wśród prostych, wśród zwykłych ludzi, wśród tych ubogich. Z przerażeniem stwierdzał, z przerażeniem widział, jak wielkie zepsucie, jak wielka nieprawość spływa z Jerozolimy w stronę tych małych miasteczek, wiosek, w stronę tego prostego ludu. Widział źródło tego zepsucia. To stamtąd szła korupcja, to stamtąd szła pazerność, to stamtąd szła ludzka krzywda, to stamtąd szła wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość. Przekupstwo. Tam stamtąd szły obyczaje, które dla Bożego ludu były no, nie tylko gorszące, a przerażające. Pisze o prorokach, którzy mówią, nalejcie nam wina, to będziemy wam prorokować. Pisze o sędziach, którzy mówią, dajcie nam srebro, to będziemy sądzić po waszemu. To, co się dzieje, to w jaki sposób naród popada w bezprawie, to w jaki sposób z góry idzie zły przykład. Przeraża, przeraża Michała. Prorokuje o tym, Bóg mówi mu wyraźnie. Zapowiada kary dla przywódców, kary dla kapłanów, kary dla proroków, którzy fałszywie za pieniądze, za wino prorokują. Bóg widzi krzywdę sierot i wdów. Widzi bezdomnych wyrzucanych z domów, bo nie stać ich na czynsz. Bogaci nie liczą się z nimi i z ich potrzebami. A góra, Jerozolima, temu przytakuje. To stamtąd idzie zepsucie. Jest to czas, kiedy Izrael jest już podzielony. W wyniku wojny domowej 10 pokoleń odeszło i wkrótce poszły też do niewoli asyryjskiej. Zostały te dwa pokolenia, taka resztka, tak niewiele. I tutaj grozi im znowu to samo. Taka sama kara, jak spotkała tamte 10 pokoleń. Bo robią dokładnie to samo, a nawet jeszcze są gorsi w tym wszystkim. Wzywanie do upamiętania, wzywanie do powstrzymania tego bezprawia w ogóle trafia na obojętność. Królowie Michał prorokował za króla Jotama, dobrego króla. Ale potem po nim nastał Achaz. A ten już no, nie wsławił się niczym dobrym w Izraelu. Wprawdzie potem przed Hiszkiasz, ale to zepsucie, to co już się dokonało, rozeszło się niczym kręgi po wodzie, po całym Izraelu. I Michał, pisząc swoją księgę, znajduje się w inspiracji Ducha Świętego nagle na sali sądowej gdzie odbywa się proces między Panem a Jego ludem. Pan przedstawia fakty, a Micheasz próbuje rozpaczliwie bronić lud. Próbuje rozpaczliwie znaleźć argumenty dla obrony. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że jego sytuacja jako obrońcy jest naprawdę beznadziejna. Szósty rozdział księgi proroka Nehemiasza. Posłuchajcie uważnie tego, co mówi Pan. Powstań, wznieś skargę wobec gór, niech wzgórza usłyszą Twój głos. Słuchajcie góry skargi Pana, wy niewzruszone fundamenty ziemi. Gdyż Pan ma sprawę ze swym ludem, z Izraelem toczy On spór. Ludu mój, co Ci uczyniłem? Czym Cię zmęczyłem? Odpowiedz mi. Bo Cię wywiodłem z ziemi egipskiej, wykupiłem Cię z domu niewoli. Posłałem przed Tobą Mojżesza, Arona oraz Miriam. Ludu mój, dalej przypomnij sobie, o co zabiegał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, między Szitim a Gilgal. Niech się to przekona o sprawiedliwości dzieł Pana. Z czym mam się zbliżyć do Pana? Z czym się pokłonić przed Najwyższym Bogiem? Czy mam przyjść i złożyć całopalne ofiary? Wziąć na spotkanie jednoroczne cielęta? Czy Panu podobają się tysiące baranów, miriady strumieni oliwy? Czy za me przestępstwo mam mu dać pierworodnego, a owoc mego łona za grzech mojej duszy? Oznajmiono Ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od Ciebie. Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z Twoim Bogiem. Głos Pana rozlega się w mieście. Rozsądek zaś skłania do lęku przed Twoim imieniem. Zwróćcie uwagę na rózgę i tego, który ją wyznaczył. Czy wciąż jest w tym mieście dom bezbożnego i skarby zdobyte bezprawiem i miara skąpa przeklęta? Czy mam uniewinnić to miasto mimo oszukających szal, mimo sakiewki z fałszywymi odważnikami? Zamożni wypełnili to miasto gwałtem. Jego mieszkańcy mówią kłamstwa, posługują się językiem zdrady. Oskarżenie, a właściwie stwierdzenie faktu tego, jak jest, jak to wygląda, jest porażające, jest powalające. Oznajmiono Ci, człowiecze, co masz robić, jak masz żyć, co jest dobre, czego Pan od Ciebie oczekuje. A Ty? Co z tym robisz? Jakie jest Twoje podejście do tego, czego Pan od Ciebie oczekuje? Nadal bezbożność, nadal bezprawie, nadal kłamstwa, oszustwa, nadal bałwochwalstwo, nadal rzeczy, które Boga doprowadzają do niemal wściekłości. Jak można? Jak długo jeszcze? Stan, który opisuje tutaj Micheasz, mówi bardzo wyraźnie o tym. Bóg ma rację. Na tym sądzie nie mamy żadnych najmniejszych nawet szans. I wtedy, kiedy Micheasz jest już przekonany o swojej klęsce w tym sądzie, przychodzi do niego poznanie, przychodzi do niego przekonanie, że Bóg wcale nie chce ich karać, nie chce ich zniszczyć, nie chce ich pozabijać, ale ma dla nich miłosierdzie. Chce ich uratować, chce ich wybawić, chce ich uwolnić. Że zamiarem Boga przed tym sądem nie jest wymierzyć najwyższy wymiar kary, bo tego domaga się sprawiedliwość. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale zamiarem Boga jest wyratować ludzi z tej opresji, z tych nieuchronnych skutków i wymogów sprawiedliwości. Jest jedyne miejsce w całym wszechświecie, gdzie spotyka się sprawiedliwość i miłosierdzie i nie są sobie przeciwne. To krzyż Jezusa Chrystusa. To miejsce pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Tam wypełnia się sprawiedliwość. Zapłatą za grzech i śmierć. Ale ten, który umiera za moje, za twoje, za nasze grzechy, jest niewinny, jest czysty. Nigdy, przenigdy nie popełnił żadnego grzechu. Sprawiedliwości staje się zadość. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale jest to śmierć niewinnego. I dzięki temu my możemy skorzystać z miłosierdzia, z przebaczenia, z odkupienia. To strasznie groźne miejsce. To miejsce przerażające. Wielu odwraca wzrok od krzyża. Wielu nawet nie myśli o tym, żeby wyjść na Golgotę, pod krzyż. Ale tylko tam sprawiedliwość i miłosierdzie nie są sobie przeciwne. Tam śmierć niewinnego sprawiła, że ty możesz skorzystać dzisiaj z Bożego miłosierdzia, z Bożej łaski, odpuszczenia win, grzechów, mimo że zasłużyliśmy na najgorszy, najwyższy, najsurowszy wyrok. Odchodzimy spod krzyża czyści, obmyci, uświęceni. Michałasz, kiedy to odkrył, pisze: ja jednak będę wypatrywał Pana, wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłuchał. Nie wyśmiewaj się ze mnie, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, powstanę. Choć siedzę w ciemności, Pan jest moim światłem. Będę znosił gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem przeciw Niemu. Aż ujmie się w mej sprawie, aż wymierzy mi słuszny wyrok. Wyprowadzi mnie na światło i wejrzę w Jego sprawiedliwość. Wow. To coś niezwykłego. To coś zupełnie jakby zaprzeczające temu, jak dotychczas postrzegaliśmy sprawiedliwość, jak dotychczas postrzegaliśmy sąd. Dziedzictwo sług Pana to nie kwestia znajomości, to nie kwestia niesprawiedliwości, to nie kwestia, że sprawiedliwość jest różna dla różnych. Przyjście pod krzyż, oddanie życia Jezusowi, to jedyne miejsce, jedyny sposób, by sprawiedliwości stało się zadość, ale jednocześnie byś był uratowany, wybawiony. To Boży plan, który Bóg przygotował jeszcze przed założeniem świata, bo On dobrze wiedział, że przyjdzie moment, kiedy człowiek dokona złych wyborów, kiedy porzuci swojego Boga, kiedy mimo tego, ile wspaniałości od Boga otrzymał, jak cudownie go Bóg wyposażył, jak cudownie go stworzył, jakie ma wspaniałe dla niego błogosławieństwo, mimo tego człowiek wybierze zupełnie inną drogę, porzuci swojego Boga, zdradzi go, będzie z niego szydził, będzie nim gardził. Bóg wiedział, że tak się stanie. i wiedział, że to poprowadzi nas nieuchronnie drogą śmierci. Dlatego przygotował plan. Dlatego Jezus Chrystus podjął się, że przyjdzie, porzuci swój tron w niebie. Przyjdzie jako baranek bez skazy. Umrze za nasze grzechy. Opowiadałem tutaj, że niektórym moje doświadczenie lektury książki Klucz do Biblii Parsona, gdzie on odkrywa, że Izajak, kiedy Abraham składał Izaaka w ofierze, Izaak nie był dzieckiem. Miał już 30 parę lat. To był chłop, który mógł się sprzeciwić ojcu. Mógł nie dać się związać, położyć na ołtarzu. Sprawdzałem, na podstawie czego ten wiek został wyprowadzony i wygląda na to, że rzeczywiście tak było. Izaak ożenił się w wieku 40 lat. Miał 30 parę lat, kiedy zmarła Sara, jego matka. A wydarzenia Góry Moria to wydarzenia, które poprzedzały właśnie i śmierć Sary i późniejsze wydarzenia. Tak więc możemy przyjąć, że to rzeczywiście nie był mały dzieciak, którego tata wziął pod pachę i zaniósł na górę, którą wskazał Bóg. To był 30-paroletni mężczyzna, który poddał się dobrowolnie woli ojca. Dał się związać, złożyć na ołtarzu. Zgodził się na śmierć, bo taka była wola Boga. I na tej górze Moria Bóg powstrzymał rękę Abrahama i wskazał na inną ofiarę. Na baranka. Na baranka, który uwikłał się rogami w krzewie, w jakimś ciernistym krzaku, w jakichś chaszczach. To była ofiara, którą Bóg przygotował zamiast ofiary z Izaaka, tego 30-paroletniego mężczyzny. Upłynęło ponad około 2000 lat. Na tej samej górze, zwanej czas Golgotą, inny 30-kilkuletni mężczyzna daje się dobrowolnie przybić do krzyża. Umiera zamiast ciebie, zamiast mnie, zamiast tych, którzy na tą śmierć zasłużyli. Umiera z głową oplecioną cierniową koroną. Dosłowność tego obrazu, wykonanie, przeniesienie tego planu z tak dawna na ten właśnie czas sprawia, że jak ja o tym czytałem, zadrżałem, łzy pojawiły mi się w oczach. Bóg jest tak dosłowny, tak precyzyjny, a jednocześnie tak łaskawy, tak miłosierny we wszystkim, co czyni. Michał daje nam obraz przyszłej odnowy. paść swój lud swoją laską, owce swojego dziedzictwa osiadłe w podstępach leśnych. W zaułkach Karmelu, w Baszanie niech się pasą, w Gileadzie, jak za dawnych dni, jak za dni Twego wyjścia z Egiptu, ukaże mu cuda. Ujrzą to narody i zawstydzą się. Pomimo swojej potęgi położą rękę na ustach, ich uszu dotknie głuchota. Lizać będą proch, niczym wąż, niczym pełzający po ziemi. Z drżeniem wyjdą ze swoich warowni do Pana naszego Boga. Będą się bać i lękać Ciebie. Któż jest jak Ty, o Boże, który przebaczasz winę i przechodzisz nad występkiem reszty swego dziedzictwa? Nie chowasz na zawsze gniewu. Tak, Twą rozkoszą jest łaska. Zmiłujesz się nad nami ponownie. Pokonasz nasze winy, wrzucisz w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, tak jak przysiągłeś naszym ojcom z nim. Tak jak Bóg przysiągł, tak wykona. Nie zapominajmy o tym, że Jego obietnice są niezawodne. Choć czasami długo trzeba czekać. Tak jak Janusz mówił swoje świadectwo. Długo czekał, by wypełniło się to, o co poprosił Boga. Ale się wypełniło. Tak jak Tomek mówił swoje świadectwo. Trochę to potrwało, zanim powiedział Bogu tak, Ty masz rację. Zanim się zgodził. Teraz z zachwytem patrzy na to, jak wielka jest Jego łaska, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. On wcale nie jest pamiętliwy. On wcale nie jest niesprawiedliwy, ale też wcale nie jest sprawiedliwy według naszego pojęcia sprawiedliwości. Wejrze, Michałasz pisze, wprowadzi mnie na światło i wejrze w Jego sprawiedliwość. To niezwykłe, w jaki sposób Bóg postanowił, w jaki sposób Bóg tego dokonał, w jaki sposób uratował nas przed nieuchronnym wyrokiem śmierci. To, że zepsucie idzie z góry. To, że tam i w dniach dzisiejszych za nic się ma Boże Słowo, za nic się ma prawdę, za nic się ma ludzką krzywdę. Tam prywata, mściwość, przekupstwo, znajomości i różnego rodzaju inne bezprawne działania wydają się być czymś normalnym, codziennym. Obydwaj prorocy i Micheasz i Izajasz piszą te same słowa w pewnym momencie. Piszą o królu, który przyjdzie i będzie rozsądzał pośród licznych ludów, rozstrzygał sprawy odległych, potężnych narodów. Przekują wówczas swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród nie podniesie już miecza na naród. Nikt nie będzie się uczył sztuki wojennej. Każdy osiądzie pod swoją winorośną, każdy pod swoim figowcem. I nikt nie będzie już budził strachu, gdyż usta Pana zastępów tak postanowiły. To zapowiedź ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Kiedy domagamy się, by te wszystkie obietnice, które Bóg przekazał przez swoich proroków, wypełniły się tu, teraz, zaraz, miejmy świadomość, że Bóg mówi o dwóch przyjściach. naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy przyszedł, by wybawić nas z naszych grzechów. Teraz przyjdzie jako Król Królów, Pan Panów, by zmienić ten świat, by narody wreszcie przekuły miecze na lemiesze, włócznie na sierpy, by naród już nie podnosił miecza na drugi naród, by nastał pokój. Nie ma nikogo innego w Bożym planie, w Bożych zapowiedziach, który miałby uczynić pokój na ziemi. Nie ma nikogo innego, który byłby gwarantem tego, że już nie będzie terroryzmu, nie będzie strachu, nie będzie niesprawiedliwości, nie będzie krzywdy, że każdy będzie mógł pod swoim figowcem w cieniu swoich winogron bezpiecznie odpocząć. To dokona Jezus Chrystus, kiedy powtórnie przyjdzie zgodnie z tym, co Bóg zapowiedział. Długo szczekamy, prawda? To się stanie. Ale to się stanie. Bóg jest tak precyzyjny w tych wszystkich swoich zapowiedziach. Tak staranny w swoich proroctwach. To nie jest być może kiedyś tam, o ile. Bóg powiedział, że tak się stanie i tak się stało. To dzięki tej dosłowności, dzięki tej wierności stała się Golgota. Stało się Twoje, moje, nasze zbawienie. Twoje, moje, nasze odpuszczenie grzechów, przebaczenie win, zaproszenie do Bożego Królestwa, które nadchodzi, które jest tuż, tuż, którego wyglądajmy, bo przecież skoro Bóg powiedział, że tak będzie, to tak będzie. Na co liczono wówczas, że ujdzie ta nieprawość Bożej uwagi, że Bóg się tym nie zajmie, że dla Boga to nie jest istotne, że po znajomości można to, tamto czy siamto? Bóg mówił przez proroków i wykonywał to, co mówi. Narody występowały przeciwko narodom. Sprowadzał groźne pogańskie armie, by wykonały sąd, by wykonały karę na jego ludzie. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy, Habakuk protestował, Panie, oni są przecież gorsi od nas. Nie możesz ich używać, żeby nas ukarać. A Bóg mówi do niego, idź i napisz to na murach miasta, wielkimi literami, że tak się właśnie wydarzy. I tak się właśnie wydarzyło. Ale też wtedy nie pozostawił go na zasadzie, trudno, zamieszałeś się w takie towarzystwo, to cierp. To tam pojawiły się po raz pierwszy słowa, mój sprawiedliwy, z wiary żyć będzie. Dziś słowa o przyjściu pod krzyż na Golgocie, gdzie spotyka się sprawiedliwość i miłosierdzie. Gdzie łączą się ze sobą i nie ma w tym konfliktu. Bo tam się właśnie wydarzyło to, co dla wszystkich łącznie z nami wydawało się niemożliwe. Próbowaliśmy ominąć sprawiedliwość, a z wielu nieświadomych swego stanu mówi łaski bez, ja sobie poradzę, ja Bogu wytłumaczę. Jeden jedyny, który mógł umrzeć za Ciebie, za mnie, zamiast Ciebie i zamiast mnie, to Jezus Chrystus, który nigdy grzechu nie popełnił. To dzięki Niemu łaską, zbawienie. mimo że słowo spotkamy się w sądzie brzmi tak groźnie, to ten sąd, który odbył się na Golgocie, okazał się prawdziwym ratunkiem dla każdego z nas. Dzięki temu, że tam jestem, że tam przyszedłem, dzięki temu, że zawierzyłem moje życie Jezusowi, mogę, tak jak pisał Izajasz, zadać kłam każdemu oskarżeniu. Mogę powiedzieć, jestem niewinny, bo On za mnie umarł. Mogę powiedzieć, jestem sprawiedliwy Jego sprawiedliwością. Już nikt nie ma prawa straszyć mnie konsekwencjami tego, co zrobiłem, bo te konsekwencje poniósł Jezus Chrystus. I jeszcze jedna uwaga, o której Bóg dzisiaj nam przypomniał. To wiemy, tyle razy to było mówione. Dzisiaj Janusz też wspomniał o ofiarach Starego Testamentu składanych za grzechy. Musimy zdawać sobie sprawę, że te ofiary dotyczyły grzechów, przestępstw nieumyślnych. To nie było to, co się nam często kojarzy dzisiaj z taką spowiedzią. A, nagrzeszę, a pójdę do spowiedzi, to będzie załatwione. Ofiary składane za grzechy dotyczyły grzechów nieumyślnych. Nie specjalnie popełnionych. Nie na złość Bogu. A co się tam będę przejmował? A narobię i ten. Za takie grzechy Boży lud nie miał przewidzianych żadnych ofiar, żadnego ratunku. Popełniamy błędy, potykamy się, przewracamy, zawalamy tyle spraw. To dobrze wiemy. Ale nigdy, przenigdy nie próbuj, nie eksperymentuj z grzechem na zasadzie. A i tak mi Bóg przebaczy. I tak mi Bóg nic nie zrobi. I tak Bóg już umarł za ten grzech, który właśnie za chwilę mam zamiar popełnić. Nie ma przebaczenia. Ja wiem, że w tym momencie zostawiam was troszeczkę w rozdarciu, ale prostota Bożego Słowa, dosłowność Ewangelii, dosłowność Bożych obietnic i ich wykonania poważnie mnie do tego, by przypomnieć z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. Nie pozwólcie się zwieść z drogi ku uświęceniu. Tak jak rano wam mówiłem, samo upamiętanie i przyjście po przebaczenie to początek nowego życia. Życia, które ma zmierzać w stronę uświęcenia. Jeżeli mówisz, żyję z Bogiem, idę z Bogiem, to idziesz w stronę uświęcenia. Bo tylko tam On cię będzie prowadził. Amen.